Czołem. Witam Cię na kanale Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca. Dzisiaj porozmawiamy o bólu. Bólu, który dla wielu mężczyzn jest niemal zupełnie nie do zniesienia, ale który paradoksalnie może stać się Twoim największym sojusznikiem. Jeśli kiedykolwiek po rozstaniu czułeś, że wraz z odejściem kobiety znika sens Twojego istnienia, jeśli miałeś wrażenie, że rozpadasz się na kawałki, których nie potrafisz posklejać, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Rozstanie to nie tylko koniec związku, to brutalna konfrontacja z Twoim cieniem i moment, w którym masz szansę przestać być chłopcem w ciele dorosłego mężczyzny. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Zanim jednak przejdę do głównej treści tego odcinka, pozwólcie na nietypowy jak dla mnie kawałek. Otóż po niemal półtorej roku istnienia tego kanału w przestrzeni YouTube'a zdecydowałem się założyć konto na Patronite. Jeśli cenisz ten kanał, moje rozmowy i treści, które tu tworzę, możesz wesprzeć mnie właśnie na Patronite. Będzie to dla mnie nie tylko ważne wsparcie finansowe, dzięki temu pomożesz mi oczywiście rozwijać to miejsce i robić kolejne materiały, które mają, mam nadzieję, sens, ale także będzie to wsparcie emocjonalne. Wyrazisz w ten sposób to, że moje zaangażowanie i styl mojego działania w misji na rzecz mężczyzn zyskuje Twoją aprobatę, Twoją akceptację. Link znajdziesz pod filmem. Wszystkim wspierającym już teraz z góry bardzo serdecznie dziękuję. A teraz przejdźmy już do meritum. Spójrzmy na rozstanie, ale tym razem nie patrzmy na nie przez pryzmat logistyki, wyprowadzki czy podziału majątku. Spójrzmy na rozstanie jako na moment graniczny, chwilę, w której współczesny mężczyzna w Polsce zostaje brutalnie, niemalże chirurgicznie odarty ze swojej ostatniej bezpiecznej iluzji. A problem ten, może według badań, dotyczy niemal 50% dorosłej męskiej populacji w Polsce. Kiedyś już powoływałem się, są wielokrotnie na badania, które o tym świadczą. Większość z nas, to jak często o tym mówię, synowie zdradzeni przez ojców. Wiem, że wielu z Was ma teraz ochotę wyłączyć ten materiał, ale poczekajcie chwilę. Modne ostatnio słowo obwinianie nie ma tu zastosowania. O tym zjawisku, czyli o obwinianiu, czuję, że chcę zrobić wkrótce zupełnie nowy materiał. Ja zwracam tu uwagę na coś zupełnie innego. Mówiąc o sytuacji mężczyzn w Polsce, czasem przywołuje się liczbę około 40% tych, którzy deklarują deficyt relacji z ojcem. Ale tu warto zachować pewną rzetelność. To nie jest to samo, co naukowe czy klinicznie opisany syndrom nieobecnego ojca. Dlatego taką liczbę lepiej traktować ostrożnie, raczej jako sygnał, że problem jest realny i prawdopodobnie bardzo szeroki. Tym bardziej, że deficyt relacji z ojcem nie oznacza tylko sytuacji, w której ojca fizycznie nie było. Czasem ojciec był w domu, ale nie było z nim więzi, nie dawał wsparcia, czułości, nie dawał też uznania ani prawdziwej obecności. I z całą mocą chcę tu teraz podkreślić, że w ogromnej większości przypadków nie chodzi o to, że nasi ojcowie byli jakimiś potworami. Często byli to porządni, pracowici ludzie, którzy jednak w sferze emocjonalnej byli nieobecni lub zredukowani do funkcji dostarczyciela zasobów. W efekcie nasza emocjonalność została uformowana niemal wyłącznie przez kobiety, o czym też już wspominałem w innym odcinku. To były matki, babcie, nauczycielki. To właśnie w świecie kobiecym uczyliśmy się, co oznacza kochać, jak cierpieć i co najważniejsze, w jaki sposób uzyskiwać potwierdzenie własnej wartości. I tu dochodzimy do tradycyjnie rozumianej fundamentalnej roli ojca, przynajmniej jednej z fundamentalnych ról, o której mam wrażenie, że zapomnieliśmy w naszej kulturze zachodniej. Ojciec w życiu syna pełni bardzo ważną funkcję, funkcję separacyjną. To on jest tym trzecim, który wchodzi w niemal symbiotyczną relację matki i dziecka, by przeciąć tę emocjonalną pępowinę. Zadaniem ojca jest wyprowadzenie syna z bezpiecznego świata kobiet do mniej opiekuńczego świata zewnętrznego, który nie został przecież stworzony po to, aby zapewnić nam komfort. Historycznie i kulturowo działo się to poprzez rytuały przejścia. One, mimo że często takie pojmujemy, nie były formą znęcania się nad młodymi ludźmi, ale raczej precyzyjnie zaplanowanym procesem psychologicznym, psychicznym. Weźmy na przykład spartańską agogę. 7-letni chłopiec był zabierany z domu od matki i trafiał do grupy rówieśniczej pod opiekę starszych mentorów. Tam uczył się wytrzymałości, dyscypliny i lojalności wobec grupy. Innym przykładem są rytuały u australijskich aborygenów, gdzie chłopcy byli wykradani z obozowisk kobiet przez zamaskowanych mężczyzn, przechodzili przez próby bólu i odosobnienia, by poznać tajemnice starszyzny. Możemy też wspomnieć o afrykańskich rytuałach, na przykład plemion Samburu, gdzie inicjacja wojownika oznaczała całkowitą śmierć tożsamości dziecka i narodziny kogoś, kto bierze odpowiedzialność za stado, za wspólnotę. Nie chodzi mi o to, aby wrócić dziś do tych form budowania niezależności od świata kobiet, które teraz często nie byłyby adekwatne do wymogów współczesnego stylu życia. Jednak wspominam o nich po to, by pokazać wartość płynącą z tych procesów. Moim zdaniem była ona nie do przecenienia. Dla chłopca oznaczało to uzyskanie autonomii. Wiedział już, że nie jest częścią matki, ale samodzielnym wektorem siły. Dla społeczności oznaczało to bezpieczeństwo. Wiedzieli, że mężczyzna nie będzie kierował się lękiem przed odrzuceniem przez kobietę, ale etosem odpowiedzialności i ochrony. Mężczyzna, który przeszedł taką separację, nie szukał w partnerce matki, bo już doświadczył i zrozumiał, że nie jest ona jedynym źródłem miłości, a co za tym idzie też bezpieczeństwo. Dzisiaj te rytuały w ogromnej ilości zniknęły, a ojcowie z wielu powodów abdykowali ze swojej funkcji separacyjnej. Jaki jest skutek? Wielu z nas w dorosłym życiu szuka w partnerce nie tyle towarzyszki, co emocjonalnego delegata. Szukamy kogoś, kto przejmie na siebie trud nazywania naszych potrzeb, budowania bliskości, czyli właściwie funkcjonowania, które pierwotnie pełniła matka. Mężczyzna wchodzi w związek tak głęboko, że zupełnie znika ze swoich dotychczasowych kręgów, wierząc w chłopięcą fantazję, że ta partnerka zaspokoi absolutnie wszystkie jego deficyty. Kiedy więc następuje rozstanie, to w męskiej psychice dochodzi często do zjawiska emocjonalnej amputacji. Ponieważ przez lata delegowaliśmy czucie na drugą osobę, w chwili jej odejścia stajemy się niekompletni. To nie jest tylko smutek, to jest pierwotne przerażenie dziecka, które zostało samo w ciemnej sypialni, w ciemnym pokoiku. Choć fizycznie ten mężczyzna ma 40 lat i potrafi odnosić też sukcesy zawodowe. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, gdy znika ona. Często okazuje się, że znika jedyny most łączący go z jakimkolwiek życiem wewnętrznym. Jesteśmy przecież mistrzami świata w samotności, ale jest to samotność toksyczna, budowana na pancernym sprawstwie i na statusie. Rozstanie ten pancerz rozbija. I co tam znajdujemy? Często pustkę, której nie potrafimy wypełnić, bo nigdy nie odkryliśmy, nigdy nie odrobiliśmy lekcji właśnie separacji. Przypomina mi się w tym momencie historia jednego z moich pacjentów. Jedna z wielu w tym wątku bardzo podobnych do siebie. Mężczyzna, powiedzmy po 40, zupełnie zwyczajny człowiek. Pracował, wracał do domu, zajmował się tym, co do niego należało. Raczej ktoś, kogo mijamy codziennie na ulicy. Odpowiedzialny, raczej cichy, niespecjalnie wylewny. Taki, o którym mówi się porządny facet, robi swoje. Był w długoletnim związku. Miał swoje przyzwyczajenia, swój rytm dnia, kilka prostych zainteresowań, ale z biegiem lat jego świat zrobił się bardzo wąski. Praca, dom, partnerka. Coraz mniej kolegów, coraz mniej własnego życia, coraz mniej miejsc, w których naprawdę łapał kontakt z tym, co jest jego. A miał ciekawą pasję. Był kapitanem jachtowym. Kiedy doszło do rozstania, partnerka odeszła do innego mężczyzny. On nie rozsypał się od razu w jakiś widowiskowy sposób. Na początku mówił po prostu, że jest mu ciężko, że źle śpi, że schudł prawie 20 kilo, że nie ma siły, że wraca do pustego mieszkania i wszystko go przygniata, że nie bardzo wie, co ze sobą zrobić wieczorem, że przeraża go miks ciemności i samotności w jego mieszkaniu. Po jakimś czasie zaczęło być widać, że chodzi o coś więcej niż tęsknota po rozpadzie związku, bo on nie stracił tylko partnerki, on stracił osobę, wokół której był zorganizowany cały jego świat. Świat emocjonalny, ale też niemal całe jego życie. Z jego relacji wynikało, że to ona częściej zaczynała trudniejsze rozmowy. To ona pytała, co się z nim dzieje. To ona zauważała, kiedy coś w nim siada. To ona trzymała relacje rodzinne, pamiętała o ważnych sprawach, nadawała życiu domowemu jakiś kształt. A on, jak wielu mężczyzn, był raczej od działania niż od nazywania. Robił zakupy, naprawiał, woził, zarabiał. Był obecny zadaniowo. Ale nie bardzo umiał sam wejść w głębię, w swoją własną głębię. Nie umiał powiedzieć, czego tak naprawdę potrzebuje. Co go boli, czego się boi, czego mu brakuje i dopóki ona była, dało się tego właściwie nie zauważać. Dopiero kiedy odeszła, wyszło na jaw, jak bardzo był od niej zależny emocjonalnie. Nie w sensie dziecinnego przyklejenia, tylko w tym bardziej ukrytym sensie. Ona była jego głównym połączeniem z bliskością, z rozmową, z czuciem, z miękką częścią jego własnego życia, tą bardziej wrażliwą. Kiedy zniknęła, on nagle został sam nie tylko w niemal pustym mieszkaniu, ale też sam ze sobą w swoim pustym teraz życiu. I okazało się, że z tą samotnością wcale sobie za dobrze nie radzi. Powodem tego stanu rzeczy nie było to, że był słabym mężczyzną. Raczej powodem było to, że nigdy naprawdę nie nauczył się budować własnego życia wewnętrznego i własnych oparć poza relacją z kobietą. Nie miał w swoim życiu poważnego epizodu życia bez obecności kobiety. Pamiętam, że powiedział kiedyś coś bardzo prostego i bardzo prawdziwego. Jak ona była, to jakoś wszystko szło. A teraz zupełnie nie wiem, jak mam żyć. I w tym jednym zdaniu było właściwie wszystko. Chodziło mu o to, że razem z odejściem partnerki rozsypał się cały jego sposób bycia w świecie. Została pustka, której nie potrafił sam unieść ani nazwać. To nie był po prostu ból po rozstaniu. Dopiero wtedy zaczęło być widać, że problem nie zaczął się w dniu rozstania. On był dużo starszy. Rozstanie tylko go obnażyło. Zresztą nie po raz pierwszy, bo nie było to pierwsze rozstanie. Tak wygląda to u wielu zwyczajnych mężczyzn, którzy całe życie byli uczeni, jak być użytecznym, ale niekoniecznie jak być w kontakcie ze sobą. W momencie, gdy znika kobieta, wokół której był poukładany ich emocjonalny świat, wtedy nie tracą tylko relacji. Czasem tracą także jedyny znany sposób docierania do własnego wnętrza. Wielu mężczyzn próbuje ucieczki w takich sytuacjach w archetyp czerwonego rycerza, który dosyć ciekawie opisuje Robert Bly w Żelaznym Janie. Zaczynają działać kompulsywnie. Startują na przykład z nowym projektem, albo angażują się w mordercze treningi, albo szybkie, powierzchowne relacje. Ale to nie jest prawdziwe leczenie, to jest tylko suche odreagowanie energetyczne, które niczego na dobrą sprawę nie zmienia w strukturze tożsamości takiego mężczyzny. Boją się bezradności bardziej niż śmierci, a rozstanie stawia ich z twarzą w twarz, w pewnym sensie także właśnie ze śmiercią. W procesie terapeutycznym widzimy, że tego typu ból po rozstaniu to często spóźniony ból separacyjny. To nierzadko szansa dla niektórych, być może pierwsza w życiu, by dokonać separacji od wewnętrznej matki, której obraz przez lata nakładaliśmy na partnerki. Jeśli tego nie zrobimy, każda kolejna relacja prawdopodobnie będzie jedynie próbą powrotu do bezpiecznego, dziecięcego kokonu zapewnianego przez obecność kobiety. Prawdziwa emancypacja mężczyzny zaczyna się właśnie tam, w mroku po rozstaniu. Jest to czas na budowanie zdrowej relacji z samym sobą. Chodzi w niej o odzyskanie, a być może dopiero zbudowanie sprawczości nad własnym światem emocjonalnym, ale nie chodzi o bycie niewrażliwym głazem. Ważne, żeby to rozróżnić. Dojrzały mężczyzna potrafi ustać w dialogu z własnym bólem. Nie potrzebuje do tego zewnętrznego znieczulacza. Choć oczywiście nie chodzi też o to, aby robił to w zupełnej samotności. Może jednak warto, aby nie robił tego ponownie w kontakcie ze światem kobiet. Tu warto odnieść się do kryzysu męskiej wspólnoty, który między innymi dzięki rosnącej sieci męskich kręgów ma szansę ustąpić, ale w moim odczuciu nadal jest kroplą w morzu potrzeb. Dlaczego mężczyźni po rozstaniu lądują w totalnej izolacji? No, można powiedzieć dlatego, że nie mamy braci. Po pierwsze, pokutuje bardzo szkodliwy introjekt, że drugi mężczyzna to rywal, a relacje z innymi mężczyznami są albo płytkie, albo niebezpieczne. I rzeczywiście, nadal wielu mężczyzn ma kolegów od piwa, ale rzadko kogoś, przy kim ból mógłby zostać przyjęty i zaakceptowany. Dlatego uczestnictwo w męskich kręgach to nie jest fanaberia. To są miejsca, gdzie mężczyźni uczą się budować więzi oparte na surowej autentyczności, a nie tylko na wspólnych interesach. Tam właśnie odnajdują to, czego nie dał im nieobecny ojciec, lustro innych mężczyzn. Rozstanie często jest więc propozycją od losu. Możesz zostać w roli ofiary, niedobrej kobiety, niesprawiedliwego świata, wejść w pozę niegrzecznego chłopca, którego zostawiła kolejna kobieta, ale możesz stanąć do konfrontacji z własnym cieniem. Kim jesteś, gdy nikt na ciebie nie patrzy? Co po tobie zostanie, jeśli zabrać ci rolę męża czy partnera swojej kobiety? Współczesny mężczyzna na zakręcie, musi zrozumieć, że jego wartość nie jest sumą ocen kobiet. Realna, a przez to stabilna męska siła rodzi się z dostrzeżenia samego siebie, z własnej kruchości i własnej sprawczości i wzięcia za to wszystko odpowiedzialności. To jest droga do bycia człowiekiem kompletnym, który wchodzi w relacje nie z pozycji głodu, ale z chęci dzielenia się swoją pełnią. Zaprasza w ten sposób kobietę do swojego życia, jest też gotowy przyjąć też jej życie. Nie wchodzi w relacje z pozycji kogoś, kto czeka, że to ona stanie się fundatorką jego dobrostanu, że wokół niej właściwie powstanie scenariusz na jego życie. Spójrzmy więc na rozstania nie po to, by się nad sobą użalać i okopywać w roli ofiary. Owszem, dajmy sobie prawo do przeżycia procesu żałoby, to ważne i o tym mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków. Ale wróćmy do rozstań, by odnaleźć w tym gruzowisku fundamenty nowej, autentycznej męskości. Takiej, która nie boi się czuć, ale która nie pozwala, by te uczucia bezwładnie rządziły naszym męskim życiem. A jak to u Ciebie wygląda? Daj znać w komentarzach. Dziękuję za dziś i do zobaczenia.